zapraszamy na wieczorne spotkania.
Kłania się Wojciech Sobociński. W wieczornych spotkaniach z historią opowiemy dzisiaj o przewrocie majowym z 1926 roku, o kolejnym epizodzie z odzyskiwania przez Polskę niepodległości, a w cyklu Szlachetnie Urodzeni o rodzie Leszczyńskich. Przypomnijmy też drugą część epopei jasnogórskiej o historii klasztoru i zakonu na Jasnej Górze. Zapraszam.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Wśród majowych dat, obok Święta Pracy, Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, a więc radosnych dla nas dni, mamy w historii ciemną kartę. Przewrót majowy z 1926 roku, czyli bratobójczą walkę o władzę między stronnikami Józefa Piłsudskiego i zwolennikami prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i rządu Wincentego Witosa.
W maju 1926 roku, a dokładnie 11 maja, w Kurierze Porannym, którego nakład władze próbowały skonfiskować, ukazał się wywiad z marszałkiem Józefem Piłsudskim, pełen obelg pod adresem Wincentego Witosa i rządu. Piłsudski deklarował walkę z głównym złem państwa, panowaniem rozwydrzonych partii i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści. Wincenty Witos zapisał.
Rano dnia 12 maja około godziny 7:30 odezwał się w moim mieszkaniu telefon. Dzwonił minister spraw wojskowych generał Malczewski, pytając się, czy może o tej porze przyjść do mnie. Sprawa jest bardzo ważna i niecierpiąca zwłoki. Powiedział mi, że zanosi się na jakieś wielkie tajemnicze rzeczy, gdyż oddział wojska, który się znajdował w okolicy Rembertowa od kilku dni, a był zaopatrzony w ostre naboje, nie usłuchał jego rozkazu i nie wrócił do koszar. Rzecz przedstawia się jeszcze gorzej, gdyż wedle otrzymanych przez niego i dość ścisłych informacji w oddziale tym znajduje się Piłsudski i czyni przygotowania do marszu na Warszawę.
Prezydent Wojciechowski zdecydował osobiście rozmówić się z Piłsudskim, który od strony Pragi zamierzał wejść do Warszawy przez most Poniatowskiego, zwany podówczas trzecim mostem. Wylot od strony Warszawy, lewobrzeżnej, blokowała przed wtargnięciem zbuntowanych oficerska szkoła piechoty. Marszałkowi towarzyszyli generał Orlicz-Drescher i pułkownik Wieniawa Długoszowski. Rozmowę prezydenta z marszałkiem podawano później w kilku różnych, acz mało różniących się od siebie wersjach. Odbyła się 12 maja 1926 roku o 5 po południu. Sam prezydent, jak podaje Olgierd Terlecki, zapisał ją w następującej, niezmiernie krótkiej notatce.
Nadjechało auto z Piłsudskim i paru oficerami. Zbliżył się on sam do mnie. Powitałem go słowami. Stoję na straży honoru Wojska Polskiego. Co widocznie wzburzyło go, gdyż uchwycił mnie za rękaw i zduszonym głosem powiedział.
No, tylko nie w ten sposób.
Strząsnąłem jego rękę i nie dopuszczając do dyskusji. Reprezentuję tutaj Polskę. Żądam dochodzenia swych pretensji na drodze legalnej, kategorycznej odpowiedzi na odezwę rządu.
Dla mnie droga legalna zamknięta.
Wyminął mnie i skierował się do stojącego o kilka kroków za mną szeregu żołnierzy. Zrozumiałem to jako chęć buntowania żołnierzy w mojej obecności, dlatego idąc wzdłuż szeregu do swego samochodu zawołałem. Żołnierze, spełnijcie swój obowiązek!
Wszystko właściwie rozstrzygnęło się w ciągu owych kilku minut słownego starcia prezydenta z marszałkiem na moście Poniatowskiego. Wojciechowski miał przecież wtedy możliwość aresztowania swego do niedawna przyjaciela i obecnie adwersarza. Gdyby to zrobił, nie obeszłoby się oczywiście bez już i tak poczynającej się wojny domowej. Ale też mieć by musiała inny finał. Pozostałe wypadki przewrotu były już tylko dopełnieniem klęski, tak zresztą od razu poniesionej. W konfrontacji na moście znalazł się prezydent na poziomie godnym prezydenta. Ale chyba zbyt wiele okazał pewności siebie. Piłsudski miał później powiedzieć.
Ja tę gromnicę zapaliłem i ja ją zdmuchnę.
Zapytać by można swoją drogą, czy zwycięstwo nad Piłsudskim uratowałoby Rzeczpospolitą parlamentarną. Zbyt silny wszakże był już nacisk prawicy. Można więc zaryzykować twierdzenie, że przed Polską ówczesną rysowały się wprawdzie dwie perspektywy, ale żadna z nich niestety nie była nazbyt dobra. W każdym razie po dwudniowych potyczkach w różnych częściach miasta i ogólnym rozgardiaszu, niewolnym od licznych ataków desperacji, zwłaszcza wśród dowódców. Na przykład pułkownik Stanisław Więckowski, legionista i piłsudczyk, zastrzelił się, nie mogąc we własnej duszy rozstrzygnąć wierności i praworządności. Na swoje życie targnął się też generał Kazimierz Sosnkowski, z trudem odratowany. Po całej więc tej wielkiej dezorientacji i setkach sprzecznych rozkazów 13 maja było już właściwie po wszystkim.
W Wilanowie około 17.30 odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Ministrów rozszerzone o wojskowych dowódców. Witos był za poddaniem się, wojskowi przeciw. Prezydent Wojciechowski rozstrzygnął spory, decydując swoją abdykację. Oświadczył przy tym, iż woli 10 lat rządów Piłsudskiego od 100 lat obcej okupacji. Na ręce prezydenta premier Witos złożył dymisję razem z całym gabinetem, już nieco zdekompletowanym poprzez zwyczajne dezercje. Z kolei Wojciechowski zwrócił się listownie do Piłsudskiego o przerwanie walk. Wojska przewrotu już tymczasem otaczały Wilanów. Na prośbę marszałka Piłsudskiego marszałek Sejmu Rataj, z dodanym mu na wszelki wypadek do boku Józefem Bekiem, pojechał nocą z 14 na 15 maja do Wilanowa i przyjął z rąk Wojciechowskiego akt rezygnacyjny. Z tą chwilą stawał się ponownie interreksem. Natychmiast jako zastępujący głowę państwa wydał obu stronom rozkaz przerwania działań bojowych. Rozkaz ten wykonano, ponieważ nie było już potrzeby prowadzenia działań bojowych.
Przewrót kosztował Warszawę i wojsko około 500 zabitych i 1500 rannych. W następnych dniach na warszawskich cmentarzach rozgrywały się tragiczne sceny. Wojna bratobójcza jest najokrutniejszą z wojen.
Mówią daty.
Mijają lata, dziesiątki lat, zmieniają się ustroje, a osoba marszałka Józefa Piłsudskiego wciąż wymyka się jednoznacznym ocenom. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że blednie wymowa jego czynów nagannych, a pozostaje w pamięci kolejnych pokoleń postać ze spiżu i stali, do której i dziś, w dobie rozgardiaszu politycznego, upadających wartości i autorytetów, ten i ów wzdycha jak do męża opatrzności. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, dodam więc jeszcze tylko, że majowe daty przypominają, iż Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku. Trumna ze zwłokami marszałka spoczęła w podziemiach katedry na Wawelu 18 maja 1935.
Był to fragment audycji Mówią daty z 19 maja 2003 roku autorstwa Marcina Rykowskiego.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
W tym roku uroczyście świętujemy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale jak wiemy, na Pomorze i Kujawy wolność przyszła rok później, a to za sprawą jedynego w naszej historii zwycięskiego zrywu – Powstania Wielkopolskiego.
Polskie Radio PIK.
Miasto wydawało się całkowicie uśpione. Bramy domów były szczelnie zamknięte, okna pozasłaniane. Jednak w ową styczniową, mroźną noc nikt w Inowrocławiu nie spał. Już od kilku dni napływały do miasta informacje o wydarzeniach w Poznaniu, o wybuchu powstania, o rozbrajaniu oddziałów niemieckich i o walkach, które opanowały całą Wielkopolskę. Wielkie nadzieje na rychłą niepodległość niósł do miasta rajd, jaki grupka powstańców pod wodzą porucznika Pawła Cymsa rozpoczęła pierwszego dnia 1919 roku. Było ich zaledwie 120, kiepsko uzbrojonych, ale bardzo zdeterminowanych. Gnieźnieńska komendantura wojskowa z doktorem Wojciechem Jakobsonem zleciła oddziałowi Cymsa opanowanie Trzemeszna, bowiem to z tego kierunku spodziewano się skierowania do zbuntowanego Poznania niemieckich oddziałów z garnizonów Inowrocławia i Bydgoszczy. Pierwsze łatwe zwycięstwo uskrzydliło powstańców. Trzemeszno zdobyto bez jednego wystrzału. Tuż za miastem zaczynały się Kujawy, a stara granica z Polską była nęcąco bliska. A gdyby tak ruszyć dalej i wyzwolić kolejne miasta? Gdy skrzyknęło się 60 mieszkańców Trzemeszna, uradzono, by ruszyć na Mogilno. Ku zaskoczeniu powstańców w mieście zastano na rynku ustawionych Niemców z oddziału Grenschutzu już jako jeńców wojennych, bowiem mieszkańcy miasta na wieść o zbliżaniu się oddziałów Pawła Cymsa sami wyzwolili miasto. Te łatwe wiktorie sprawiły, że Polacy postanowili iść za ciosem. W strzelnie wybuchły zacięte walki. Do boju ruszyli członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół pod wodzą Mieczysława Słabęckiego. Zacięty bój toczono w okolicach dworca, wieży ciśnień i niemieckiego domu stowarzyszeń. Władzę wkrótce przejął polski komendant Józef Hanasz. Tej samej nocy powiększył się oddział powstańczy porucznika Cymsa. Dochodzili kolejni walczący z Gniezna, Wrześni, Trzemeszna, Mogilna i Strzelna, a także z Kruszwicy. W tej stolicy Kujaw Zachodnich mieszkańcy sami rozbroili duży oddział niemiecki pod dowództwem kapitana Kontaka. Nad Mysią Wieżą znów powiewała polska flaga. Droga na Inowrocław została otwarta. Znaleźli się wtedy i tacy, którzy próbowali odwieść porucznika Cymsa od ataku na miasto. Dowodzili, że jest tam silny garnizon niemiecki, a siły powstańcze nieliczne i słabo uzbrojone. Ale już nic nie było w stanie uspokoić powstańczego wrzenia. Tajny Komitet Obrony Inowrocławia podjął decyzję o wyzwoleniu miasta. 2 stycznia o 19 w rejonie dzisiejszych ulic Poznańskiej i Szymborskiej zaczęły zbierać się polskie siły. To nie byli żołnierze, ale niesieni patriotycznym duchem robotnicy, rzemieślnicy, subiekci i uczniowie. Na Kasztelańskiej podzielono siły na dwie grupy bojowe. Oddział Zdzisława Starkiewicza ruszył dzisiejszą ulicą Paderewskiego w kierunku do rynku. Rozbrojono kilka niemieckich patroli, zaskoczonych pojawieniem się uzbrojonych Polaków. Jednak walka była nieunikniona. Na rynku ranny w brzuch został powstaniec Łukasik, który zmarł w bramie domu rzeźnika benedykcińskiego. Około 21 rozpoczął się szturm na pocztę. Po kilkunastominutowej strzelaninie szewc Czesław Kleps wywiesił na budynku polską flagę. Drugi powstańczy oddział pod wodzą Zygmunta Czapli zaatakował magistrat przy ówczesnej Frydrychowskiej, a obecnie królowej Jadwigi. Jednak opór Niemców był zbyt silny i powstańcy musieli się wycofać. To spowodowało, że część Polaków zawarła z komendantem miasta, majorem von Grolmanem, rozejm. Niemcy odzyskali pocztę i spalili polską flagę. Jednak tego rozejmu nie przyjął do wiadomości porucznik Paweł Cyms i konno ruszył z Trzemeszna pod Inowrocław. 5 stycznia o 3 w nocy ustalono plan ataku na miasto. Na hasło wybrano trudne do wymówienia przez Niemców słowo szczotka. Odzewem było słowo łuk. Sztab ulokowano w Rąbinie. Polscy powstańcy czekali na sygnał, by rozpocząć bój o Inowrocław.
Polskie Radio PIK.
To miejsce dla Polaków szczególne. Klasztor na Jasnej Górze. To tam na święta Bożego Narodzenia w 2006 roku udali się Zdzisław Pająk i Marcin Rykowski. Efektem tej wizyty była czteroczęściowa epopeja jasnogórska. Dzisiaj prezentujemy część drugą.
Epopeja jasnogórska.
Jasna Góra jest miejscem cudów od samego początku. To miejsce, na które sprowadzono Węgrów, nazywało się Góra Starej Częstochowy. Paulini węgierscy jako pustelnicy przyjęli to miejsce, bo to było odludzie. 3 kilometry stąd była dopiero osada. I to im pasowało, bo to był zakon ściśle kontemplacyjny, więc na ustroniach budowali swoje klasztory. I przyjęli to miejsce. Natomiast, gdy się tu zjawił obraz, gdy Opolczyk ten obraz tu zostawił, lotem błyskawicy rozeszła się wieść. Na Górze Starej Częstochowy jest wyjątkowy obraz, relikwia po świętej rodzinie. Takie było wówczas przekonanie. Obraz namalowany przez świętego Łukasza na stole świętej rodziny z Nazaretu. Więc to było niesłychane wrażenie, niesłychana wieść, że tego obrazu, tej desek dotykały ręce Jezusa, Maryi i świętego Józefa. I to się potwierdzało od razu w cudach. Zaroiło się od ludzi do tego stopnia, że prysła ta pustelnia paulińska. Paulini się zamykali, no ale ludzie mówią, no mówcie nam kazania, spowiadajcie nam, odprawiajcie msze święte, a Paulini mówił, nam nie wolno. My mamy taką regułę, że nam nie wolno prowadzić duszpasterstwa. I trzeba było do stolicy apostolskiej się udać o pozwolenie na spowiadanie, na głoszenie kazań i na duszpasterstwo. pierwszym zanotowanym w literaturze cudem, to jest 10 lat po założeniu Jasnej Góry, w 1392 roku, przyprowadzono tutaj niewidomego malarza Jakuba Wężyka z Wilna. Od 700 do 800 kilometrów odległości i patrzcie, przez 10 lat już do Wilna doszła wiadomość o Jasnej Górze, o wyjątkowym miejscu, skoro stamtąd tu przyprowadzono człowieka niewidomego, on rzeczywiście przejrzał na oczy, otrzymał uzdrowienie i królowa Jadwiga wzięła go na Wawel, podobno do końca życia przebywał na Wawelu i malował obrazy, a ponieważ królowa Jadwiga jest refundatorką, drugą fundatorką Jasnej Góry, więc miała taki namacalny dowód cudowności tego obrazu. W 1914 roku Prusacy wyparli Rosjan. Rosjanie usadowili się tu jakieś 3 km stąd, więc Prusacy osadzili armaty na wałach jasnogórskich i Jasną Górę zrobili sobie osłonę, tak jak kiedyś pod Głogowem dzieci na armatach. Bili armatami w stronę Rosjan, Rosjanie nie wiedzieli, co robić. Odpowiedzieć ogniem, no to zniszczyć Jasną Górę, zniszczyć tą wieżę, która w tej chwili jest, bo to była w 1906 roku zbudowana. I podobno wysłano natychmiast depeszę, bo z Petersburgiem było to połączenie tymi słupami, co mamy robić. I podobno, zaznaczam to podobno, nie ma na to dokumentu, car odpowiedział, wycofajcie się, bo gdybyście zburzyli Jasną Górę, to Polacy by was ze skóry opruli. Żywa dusza by nas nie wyszła stamtąd, bo wiedzieli, że to jest takie miejsce święte dla Polaków. I rzeczywiście Rosjanie się wycofali. W 20 roku również przecież było beznadziejnie, a tu biskupi przyjechali, tu nawet krzyżem leżeli, modlili się, obrali Matkę Bożą na nowo królową korony polskiej i błagali o ratunek, bo no nie było możliwości, przecież ta horda była już pod Warszawą i z takim rozkazem dziennym marszałka Tuchaczewskiego, generał Marian Kukiel go cytuje, na zachodzie Europy rozstrzygają się losy powszechnej rewolucji. Po trupie Polski wiedzie droga do światowego pożaru. Chodziło o przejście do Niemiec, połączenie się z komunistami, nie? Na Wilno, Mińsk, Warszawę, pierot. I z takim hasłem szli bolszewicy, prawda, tutaj. No więc nie było ratunku. I wtedy na Jasnej Górze była nowenna do Matki Bożej przed niebowzięciem. Paulini wychodzili, kładli się krzyżem. To wiem od jednej siostry zakonnej, która jako dziewczyna brała udział w tej nowennie. Modlili się, ludzie wznosili ręce, też niektórzy kładli się krzyżem. No, no była ogromna modlitwa do Matki Bożej. No i to zawierzenie biskupów. Odwoływali się właśnie wtedy ojcowie do obrony cudownej przed Szwedami i do Sobieskiego, który wiadomo, że w drodze pod Wiedeń też tutaj się modli dwie noce. I 15 sierpnia już nie było kazania, tylko ta radosna wiadomość. Odwrót Armii Czerwonej. Więc ta siostra mówi, jaki to był krzyk, jaki to był, ale to wrzask. Ludzie nie kontrolowali wtedy z tej radości, nie? Zwycięstwo. I dlatego Ojciec Święty właśnie bardzo często do tego nawiązywał. Jeszcze w czasach komunistycznych nie bał się, że będzie miał zarzut, że tam żejączy i tak dalej. No. Więc ciągle do tego nawiązywał, że sanktuarium wielkiej nadziei. W wieku XX był jeden z największych cudów, który odbił się echem w całym świecie. Pisano o nim w Stanach Zjednoczonych, we Francji, we Włoszech, tam gdzie są Polacy. Mianowicie 14 sierpnia 1929 roku został uzdrowiony Michał Bartosiak, który był sparaliżowany. 9 lat miał nogi martwe zupełnie. On tak w wózku się posługiwał. Kularstwo uprawiał, to było w Gostyninie, mieszkał w domu dla starców, dla kalek. Miał długą igłę, taki szpilorek i przebijał sobie tę nogę na wylot. Ludzie mdleli i płakali, a on się śmiał, bo były martwe zupełnie te nogi. To jest bardzo ważne, bo ja to wiem od świadków naocznych. I kiedy pielgrzymka wybierała się z Gostynina na Jasną Górę, on prosił, żeby go zabrać. Ani ksiądz, ani siostra przełożona nie chcieli go zabrać. Ksiądz mówi, takich Szwedów jak ty Matka Boska raz widziała, więcej widzieć nie chce. Ale on się uparł jakoś i także ludzie go wzięli. Przyjechali w nocy tutaj do Częstochowy, wynieśli go z wagonu i on mówi tak, idźcie tam do Matki Bożej, a ja tam do was dołączę. Ludzie za pół godziny spacerkiem przyszli, to jest 1800 metrów od dworca, a on na tych klepkach, na tych deskach czołgał się 4 godziny tu na Jasną Górę. Przyszedł na mszę świętą na prymarię i po przeistoczeniu, po podniesieniu wstał na równe nogi. Znałem kapłana, który wtedy odprawiał mszę świętą, dokładnie odpowiadał. I w 77 roku w Gostyninie zebrałem 54 świadków jeszcze żyjących, którzy ten cud zaświadczają, dokładnie opisują. Jeszcze żyje jeden świadek, który w zeszłym roku czy 2 lata temu jeszcze dawał świadectwo jakiemuś reporterowi. Jak ogłosili to w prasie, to dużo ludzi jeździło do Gostynina sprawdzić, zobaczyć i wielu szło do spowiedzi. Także ksiądz dziekan musiał organizować codziennie dyżury spowiedzi, bo kto zobaczył tego człowieka, jak on normalnie chodzi, przemawia, jak to się stało, no to jeszcze do spowiedzi. Nawet Żydzi mówili, no silny ten wasz Bóg katolicki. Więc to był taki jeden z największych cudów w XX wieku. Po 50 latach zdarzył się podobny cud 28 stycznia 1979 roku w kaplicy Matki Bożej została uzdrowiona z twardnienia rozsianego pani Janina Lach z Łodzi. Przyjechała tu wezwana przez sen, przez 5 lat chodziła o kulach, są zaświadczenia, cała dokumentacja, ponad 200 stron dokumentacji. Przed rozpoczęciem mszy świętej w południe nagle zrzuciła laski, została uzdrowiona. Jest świadkiem tego siostra zakona, siostra Rafaela, a nawet mamusia ojca Nikodema Kilnara była też wtedy tam w kaplicy i też przyniosła krzesło tej pani, była świadkiem tego uzdrowienia. No więc to jest udowodnione, chociaż to było w czasach jeszcze komunistycznych. Komuniści się strasznie boją cudów, więc dlatego wycofali kartotekę leczenia i próbowali ją zohydzić. Była z osobą złego prowadzenia i tak dalej. Wszystko tak, żeby zminimalizować, że to nie był absolutnie cud. I jeszcze chcę dodać, że to jest drugi jej cud, najnowszy. Mianowicie 15 lipca 2005 roku zostało przywrócony jej wzrok. Ona jechała do jakiejś szkoły. Dyrektor ją zaprosił, żeby coś na temat Jasnej Góry powiedziała i o swoim uzdrowieniu. I w czasie podróży, w czasie tej drogi ktoś wjechał na niej i bardzo została mocno kontuzjowana i przerwany nerw wzrokowy. Także jest to zaświadczenie, że wzrok utracony do końca życia, już nie ma możliwości odzyskania. Ta siostra, która jest świadkiem tego pierwszego uzdrowienia, zachęciła mi, pani Jasiu, weź córkę, weź wnuczkę i przyjedź na Jasną Górę do Matki Bożej, żeby ci dodała siły, żebyś się nie załamała, żebyś miała jakąś tą siłę i pociechę. Nie myślały o cudzie. I tak zrobiła. Córka i wnuczka podprowadziły ją tutaj pod kratę i mówi, pokażcie mi, gdzie tu jest to przejście wokół obrazu, idźcie na bok się modlić, a ja będę sobie tak powoluteńko będę szła na kolanach do Matki Bożej, będę ją prosić o łaski potrzebne dla mnie. I tak kiedy czuła, że już dochodzi do miejsca, gdzie dobrze widać obraz Matki Bożej, spojrzała w górę i zobaczyła cudowny obraz. I ostatnio mi dzwoniła, mam już zaświadczenie, bo wszelkie badania, lekarze no nie mogli w to uwierzyć, no mają zaświadczenie, że nerw przerwany, wzroku nie będzie już nigdy. Kilka tygodni ją badali, wciąż badali, no i wreszcie przestali badać, no jest wzrok odzyskany, jest pełny wzrok, czego się nie da wytłumaczyć medycznie.
Cud dotknął dwukrotnie
tę samą dwukrotnie osobę. Tę samą osobę. Jest... 26 lat temu stwardnienia rozsianego, kule jej wiszą w kaplicy Matki Bożej. Tam jak się przychodzi do bazyliki na górze, to tam wiszą jej kule. Zostawiła te kule jako niepotrzebne. Ojcowie nie chcieli przyjąć. To była taka bardzo ciężka zima, taki duży śnieg był wtedy, 79 roku. Więc ojciec kustosz, proszę panią, to może chwilowe, takie wrażenie pani ma tylko i tak dalej. Niech pani weźmie te kule, jeszcze zachowa, bo się przydadzą. Mówi, ale one mi przeszkadzają, proszę ojca. I ona zostawiła. I teraz drugi raz została uzdrowiona jakoś Matka Boża ją sobie tak upatrzyła. No więc wiadomo, że te cuda się dzieją po to, żeby nam przybliżyć wiarę, przybliżyć nas do Pana Boga. Nie mają one posmaku i sensacji, nie dla ciekawości, tak jak Pan Jezus czyni cuda po to, żeby uwierzytelnić swoją misję mesjańską. Tak samo pozwala, że Matka Jezusa wyprasza u Niego te cuda, te łaski po to, żebyśmy mocniej uwierzyli, bardziej zaufali Panu Bogu, żebyśmy się do Niego przybliżyli.
Każdy z okupantów, tutaj było ich wielu w historii, każdy z najeźdźców miał ochotę zlikwidować to miejsce, ale nigdy tego nie zrobił.
Niemcy spróbowali w czasie okupacji. 2 i 3 września 1939 roku Niemcy wysyłali 3 eskadry na Jasną Górę, żeby zniszczyć to miejsce, zbombardować. To jest świadek, który pracował na lotnisku i wiedział od Niemca jednego. Pierwsza eskadra wróciła, nie wykonała rozkazu, wróciła. Powiedzieli, że w tym miejscu, gdzie mamy te plany, muszą być złe, bo tu jest jezioro. Więc rzucili do tego jeziora bomby, okazuje się w Blachowni. Wysłali drugą eskadrę, druga eskadra wróciła, tam są same bory, ani jednego zabudowania tam nie ma. To ma posmak takiej sensacji, ale to jest relacja tego Niemca. Podobno poszli pod sąd polowy. Wreszcie wysłali trzecią eskadrę samych SS. I ten właśnie oficer SS to relacjonuje do Polaka. 3 samoloty wysłali, mówi, no ci nie zawiodą, ci na pewno rozkaz wykonają. Po jakimś krótkim locie z Pawłowic pod Wrocławiem, tam było lotnisko. Mówi, nagle patrzę, a każdy samolot zaczyna skręcać w inną stronę. I mówi, nasz samolot spadł, wylądowaliśmy na kartoflisku w Czechosłowacji z powodu braku paliwa, bośmy zupełnie odjechali w innym kierunku. I mówi, dlaczego tak się zaczęło działać, to nie wiadomo. I on powiedział do Polaka, mówi tak, straciłem nogi wtedy, ale nie żałuję, bo zyskałem wiarę. Bo zapisałem się do SS, tam nam wiarę wyparli zupełnie, przez to odzyskałem wiarę. Zrozumiałem, że z Bogiem walczyć nie wolno. To jest relacja jednego człowieka, nie poparta dokumentami, no ale nie mamy podstaw, żeby jej nie wierzyć. Zresztą nawet przez radio, to moja profesorka ze szkoły średniej mówi, że słyszała sama, dobrze znała niemiecki, jak podali, zresztą w dwóch językach, taka rozgłośnia była polsko-niemiecka w Wrocławiu i wysyłając tę trzecią eskadrę podali wiadomość, że Częstochowa zajęta, Jasna Góra w gruzach, złączy z obrazem Matki Boskiej. Więc my wtedy, jak żeśmy to usłyszeli, tośmy wyszli pod kulę, już nam nie opłaca się żyć. Jak nie ma Jasnej Góry, to nie będzie Polski. To relacja mojej profesorki. Ale mój, kiedy wróciliśmy, patrzymy, stoi wieża, o matko, uklękliśmy, z wdzięcznością dziękujemy, że to była nieprawda. Więc nie udał się zamach. Więc wówczas Niemcy odwrócili sytuację i 4 bodajże września przyjechali na Jasną Górę, zażądali od przeora zaświadczenia, stwierdzenia, że Jasna Góra nie jest zbombardowana. Poprosili korespondenta amerykańskiego, żeby on to zaświadczył i żeby rozprowadzili po całym świecie wiadomość, że relacja jest nieprawdziwa, że Jasna Góra ocalała.
W czasie szwedzkiego potopu, który zalał polskie ziemię w 1655 roku, ledwie ukończona twierdza stała się miejscem szczególnym. Gdy większość ośrodków oporu i większe miasta Rzeczypospolitej upadły pod naporem wroga, Częstochowa pozostała wyspą nadziei w kraju ogarniętym szwedzką pożogą.
Dlatego ojciec Kordecki, mając wiedzę o tym, że takie nastąpiło zwątpienie, to kazał żagwie palić na wieży, żeby okolica wiedziała, że póki te żagwie płoną, to się Jasna Góra broni. I przekazujcie dalej, takie wici, prawda, w ten sposób. I po dzień dzisiejszy to tak symbolicznie to światło się na wieży pali. Nie tylko dla samolotów, ale i z tej tradycji takiej pięknej. I Sienkiewicz właściwie, jak gdzieś czytałem, że całą trylogię napisał dla uzasadnienia jednego zdania. Wiara jednego człowieka ocaliła kraj cały.
Skuteczną obronę klasztoru uznano za cud spełniony za sprawą wstawiennictwa Matki Bożej. W Częstochowie, na Jasnej Górze, bije nieśmiertelne serce polskiego ludu, napisał w jasnogórskiej księdze pamiątkowej Henryk Sienkiewicz. A właśnie dzięki życzliwości ojca Nikodema mogliśmy do tej księgi zajrzeć, zwiedzając niezwykłą bibliotekę klasztoru częstochowskiego.
Ale piękne.
Jesteśmy w bibliotece jasnogórskiej.
To jest ten stół.
Będziemy mogli księdza Nikodema prosić teraz o komentarz
tak
tego.
Jest. Biblioteka, w której znajdujemy się, jest dziełem brata zakonnego Grzegorza Woźniakowicza w 1739 roku. To on wykonał te półki z drzewem intarsjowanym oraz futerały z drewna i ze skóry. Biblioteka wcześniej mieściła się pod wieżą, ponieważ w 1610 roku pożar strawił bibliotekę. Stąd władze zakonne zdecydowały o przeniesieniu biblioteki w inne miejsce, tak aby w przyszłości nie musiała się ta historia powtórzyć.
Przepraszam, czy to znaczy, że bibliotekę, jak również i księgi, pożar zniszczył wtedy?
Tak, większość została spalona, zniszczyła się przy pożarze, ale część została. Niektóre księgi nawet zostały później specjalnie jakoś oprawione i odcięte, aby te miejsca spalone mogły jakoś być zlikwidowane. Jakaś tam część tych zbiorów uległa zniszczeniu. Oczywiście w tej części mamy zbiory blisko 14 tysięcy woluminów. Od XIV wieku, kiedy ojcowie przybyli z Węgier, przywieźli tutaj rękopisy, do XIX wieku. Łącznie z tymi, które zostały wyprodukowane w jasnogórskiej drukarni, która została założona w 1693 roku i działała do 1864, kiedy to Rosjanie wszystkie maszyny z drukarni zabrali i przywieźli do Rosji. Na sklepieniu widzimy napis Sapientia edificavit sibi dom. Mądrość zbudowała sobie dom. A ten naczyń ma emblemat Ducha Świętego, co oznacza pragnienie człowieka starożytności na poznanie Boga. Czterech ewangelistów poniżej, święty Hieronim, który przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński, z języków starożytnych, święci ojcowie Kościoła Wschodu i Zachodu, ulecony święty Tomasz i święty Jan Donoszkot. Ten emblemat, księga oparta o czaszkę, oznacza, że mamy poznawać mądrość Bożą całe życie. Że właściwie nigdy nie powinniśmy sobie zrobić przerwy. Krócej mówiąc, śmierć powinna nas znaleźć przy studiowaniu, przy księdze Pisma Świętego. Mądrość jest jak schodzące słońce. Kiedy kierujemy się mądrością w życiu, mamy przed sobą słońce. Nie musimy się potykać o ciemności grzechu. Alegoria króla Salomona i dwie kłócące się kobiety o dziecko. Jedna mówi, że należy do niej, druga mówi, że do drugiej. Król, żeby pogodzić, mówi, trzeba by to dziecko przepołowić. Jedna się zgadza, a druga rezygnuje z tego dziecka. I potem król rozpoznaje, że to dziecko należy do niej. Ta piękna pani z prawej strony porzuciła mądrość, stąd się siedzi w cieniu. Bo słońce pada tam, gdzie jest księga Pisma Świętego. Stąd jest przykład, żeby trzymać się mocno Słowa Bożego, które daje światło na nasze życie. Suma teologiczna świętego Tomasza jako doskonały przykład wiary i moralności. Pierścień ten oznacza zaślubienie z mądrością, że mądrość trzeba poślubić na całe życie, że trzeba wejść w nią w relacje, nie tylko na czas studiów, ale na całe życie. Pochwała muzyki. Ci, którzy studiują, komponują, tworzą muzykę, śpiewają, mają szczególny udział w twórczym dziele, ponieważ Pan Bóg, stwarzając świat, stworzył piękną harmonię i ci, którzy tworzą muzykę, również mają szczególny kontakt z Panem Bogiem. Prawdziwym zabezpieczeniem człowieka jest skierowanie się mądrością w życiu. Nie pancerz, tylko mądrość Boża może człowieka ogarnąć pewność, że idzie dobrą drogą. Dysputa dwóch paulińskich filozofów. Jeden z nich otrzymuje mądrość od Ducha Świętego, co symbolizuje ta gałązka, biret i ręka, symbol Ducha Świętego. Sacra Scriptura, poszczególne działy, to są Pisma Święte różnych wieków, uszeregowane w specjalnych półkach.
W tej bibliotece takie dwa ogromne stoły. One swoim rozmiarem wykraczają poza rozmiar drzwi na przykład.
Te stoły zostały wykonane również przez brata Grzegorza Woźniakowicza w tym miejscu. Wykonane to też zostało to użyte przez władze zakonu, kiedy podczas wojny w jednym z stołów został ukryty cudowny obraz Matki Bożej, a w ołtarzu była kopia w tym samym czasie. Stąd Niemcy chcieli stół przewieźć gubernator Frank do Krakowa, ale ponieważ zorientowali się, że wymiary są o wiele większe, stół musiał być zniszczony, więc zrezygnowano z wywiezienia tych stołów.
Dzięki temu uratowano oryginał obrazu.
Kiedy ojcowie się spostrzegli, że gubernator chce te stoły przewieźć, został przeniesiony w inne miejsce, zamurowany.
A czyją kopię widzimy tutaj?
To jest kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, oryginalnych również wymiarów. Takich kopii oczywiście jest wiele na terenie sanktuarium. Mamy tutaj księgę autografów prowadzoną w klasztorze od 1625 roku i tu niektórych Państwu zaprezentuję. Są to oczywiście kserokopie, oryginały znajdują się w archiwum. Car Mikołaj I w 1852 roku, Paul von Hindenburg w 1914 roku, Wilhelm, cesarz Niemiec, Henryk Sienkiewicz, arcybiskup Józef Bilczewski, kanonizowany przez Benedykta XVI w Rzymie ostatnio. Achilles Ratti, nuncjusz apostolski w Polsce, później został wybrany na papieża Piusa IX. Józef Piłsudski.
W którym roku?
W 21 roku. Julian Fałat, malarz, w 22 roku. Stanisław Wojciechowski, prezydent, w 23 roku. Fryderyk Foch, marszałek, w 23 roku. Arcybiskup Lorenzo Lauri, nuncjusz apostolski w Polsce, później został wybrany na papieża Piusa XI. Józef Roncalli, nuncjusz apostolski w Bułgarii, później został wybrany na papieża Jana XXIII, beatyfikowany przez Jana Pawła II. Ignacy Mościcki, w 30 roku. Józef Haller, w 1932 roku. Kardynał August Chlont, w 1936 roku. Gubernator Frank, w 1940 roku, wraz z rodziną. Podpis złożył, swój podpis. Jest podpis incognito Hitlera. Na podstawie zeznań ojca, który oprowadzał, rozpoznał w nim osobę Hitlera. W 1941 roku. Następnie Karol Wojtyła jako student, w 1942 roku.
Co napisał?
Tylko podpisał się. John Kennedy, w 1955 roku. Rodzina Kennedy'ego oczywiście. Kardynał King, arcybiskup Wiednia. Arcybiskup Augustino Casaroli, sekretarz stanu Watykanu, w 1967 roku. Mazowsze, kardynał Rubin, Jan Paweł II jako papież w 1979 roku. Oczywiście ojciec święty Jan Paweł II przybywał sześciokrotnie w sanktuarium. I następny podpis Jan Król, arcybiskup Filadelfii w 1979 roku. Na bieżąco wpisujemy oczywiście podpisy. Była tu królowa Fabiola belgijska, był wicepremier Chin, którego prowadzałem. Było kilku ambasadorów, których tymi też zajmowałem się.
Można powiedzieć niemal z całego świata o postaci historyczne, współczesne.
Tak. Jest to miejsce, gdzie właśnie przebywa wiele delegacji z wielkiego świata polityki, którzy tu również w tym miejscu szukają pokoju i też wsłuchują się, jak bije serce polskiego narodu w sercu Najświętszej Marii Panny.
Zakon Paulinów też jest na całym świecie rozsiany.
Zakon Paulinów posiada w Polsce 20 domów aktualnie. I posiadamy placówki swoje w Stanach Zjednoczonych, w Afryce Południowej, gdzie pracowałem przez blisko 4 lata, w Kamerunie, w Australii, we Włoszech, w Niemczech, we Francji, w Czechach, w Słowacji, na Węgrzech, w Chorwacji, na Ukrainie, i na Łotwie i Białorusi.
Po niezwykłej sali Jasnogórskiej Biblioteki oprowadzał pod przeor klasztoru Paulinów ojciec Nikodem Hilnar, który był naszym dobrym duchem podczas zbierania materiałów o historii zakonu częstochowskiego klasztoru, cudownego obrazu Jasnogórskiej Bogarodzicy, a także o zwycięskiej obronie Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1655. Jutro opowiemy Państwu historię szwedzkiej nawały na jasnogórski klasztor.
Na 27 grudnia Boże Narodzenie zakonnicy nie wiedzieli, załoga nie wiedziała. Dopiero ci rolnicy ze Dźbowa, tam są stawy. I tam była hodowla ryb. Tamtędy przez Dźbów wycofywali te kolubryny i te inne rzeczy, widząc, że już się Szwedzi wycofali, więc ryb wzięli na furmanki i przyjechali skoro świt. I tutaj kołatkami w drzwi rąbali, a tu mnichy nie wiedzieli co. Mówi, kto tam ten furtian, który tam był, kto tam? A to my, chłopy ze Dźbowa, Szweda nie ma, już przywieźliśmy wam ryb. No i to 26 jest taka tradycja na Jasnej Górze, że do dnia dzisiejszego zakonnicy jedzą ryby.
Ciąg dalszy jasnogórskiej epopei z udziałem m.in. kapelana twierdzy ojca podpułkownika Jana Golonki. Jutro. Całość przy współpracy Zdzisława Pająka zredagował i na antenie przedstawił Marcin Rykowski. Do usłyszenia. Spokojnych świąt.
Polskie Radio PIK.
W ramach cyklu Szlachetnie Urodzeni chciałbym teraz Państwu przedstawić ród Leszczyńskich, który nieodłącznie kojarzy się z jednym z polskich władców, ale powinien też z pewnym smakowitym ciastkiem.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Książę Morawski dla rozrywki swojej na łowy wyjechał. Zaszedł mu drogę żubr. Widząc to rycerz imieniem Łastek, księciu asystujący, mąż siły wielkiej, uchwyciwszy go za rogi, nie tylko że go utrzymał, ale też widź z młodego dębczaka wyciętego, splecioną gwałtem mu przez nozdrza przetkawszy i w koło ją na kształt pierścienia skręciwszy, tak do księcia swojego przyprowadził, którego, gdy drugiemu dworzaninowi książęcemu dał trzymać, żubr, zrozumiawszy tego nie taką siłę, która by mu podołać mogła, wydzierać się i szamotać począł, co spostrzegłszy Łastek, dobywszy mieczu, tak silno w szyję uderzył, że jednym cięciem głowę żubrowi zwalił, za które męstwo, pochwalony od księcia, wziął też przezacny mąż i obszerną fortunę i ten herb, a w nim tę samą żubrzą głowę. Taką legendę o powstaniu herbu Wieniawa zapisał Kacper Niesiecki w swoim herbarzu. Legitymowali się nim Wieniawici z ponad 200 rodów, takich jak Broniszowie, Zubrzyccy, Białozorowie, Jundziłowie, Długoszowie, także Jan Długosz, i Leszczyńscy. Ten ostatni ród zapisał się w naszej historii kilkoma znaczącymi postaciami, z których najbardziej znany jest Stanisław Bogusław Leszczyński, chociaż to on nie najlepiej zapisał się w polskiej historii. Ale i inni Leszczyńscy herbu Wieniawa zasłużyli sobie, by o nich wspomnieć. Rafał Leszczyński był wojewodą bełskim, człowiekiem wszechstronnie wykształconym, uczniem Galileusza. Musiał zatem być biegły w matematyce, ale przede wszystkim w fizyce, którą zapewne mu mistrz wpoił, ale też i samodzielne myślenie. Zaprowadziło go ono w stronę reformacji, stał się żarliwym ewangelikiem reformowanym, a współwyznawców w Polsce otaczał aż taką opieką, że zdobył sobie miano papieża Kalwinów. Zakładał szkoły, drukarnie i zbory, a w Lesznie, mieście rodowym, powołał do życia uczelnię, na czele której postawił Jana Amosa Komenskiego. Jakże odmiennej postawy religijnej był jego potomek, Samuel Leszczyński. Choć ochrzczony został w obrządku kalwińskim, to jednak na skutek wychowania przez wuja Bogusława, żarliwego katolika, już w młodości zmienił wiarę i nie sprzeciwił się temu, że założony przez Rafała zbór w Baranowie Sandomierskim został zlikwidowany i przekazany na kościół katolicki. Nie miał też nic przeciwko temu, by ciała jego ojca, dziadka i babki zostały usunięte z kaplicy zamkowej. Podobne były losy Wacława Leszczyńskiego, który był przyrodnim bratem papieża Kalwinów w Polsce Rafała. Też zaczął swój żywot jako Kalwin, by zostać u jego schyłku prymasem Polski. Stało się tak, bowiem po śmierci ojca, Kalwina, wychowywała go matka katoliczka. Ukończył kolegium jezuickie w Poznaniu, a potem, gdy został biskupem warmińskim, dbał o rozwój szkolnictwa jezuickiego i udzielał licznych stypendiów. Nie grzeszył jednak skromnością i tytułował siebie księciem cesarstwa. Kazał wybudować sobie pyszny dworek modrzewiowy w Sątopach, letnią rezydencję biskupów, i dom pielgrzyma w Świętej Lipce. Podczas szwedzkiego potopu, który elektor pruski Fryderyk Wilhelm wykorzystał do zagarnięcia Warmii, biskup Wacław Leszczyński złożył mu hołd, przez co został oskarżony o zdradę. Jednak zdrajcą ojczyzny nie był i brał czynny udział przy opracowywaniu traktatów welawskich, czym odzyskał przychylność króla Jana Kazimierza. Był gorącym zwolennikiem królewskich reform i to król polecił go na objęcie godności prymasa Polski. W historii zapisała się też Maria Leszczyńska, młodsza córka króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego. Została żoną Ludwika XV. Wybór nie był przypadkowy, gdyż królewscy doradcy szukali osoby, która nie wciągnie Francji w skomplikowane sojusze polityczne. I chociaż mariaż był w pierwszych latach bardzo udany, a Maria urodziła aż 10 dzieci, to jednak Ludwik XV z powodu niezamożności Leszczyńskiej uważał ten związek za mezalians, co wcale nie przeszkadzało mu później w obcowaniu z Madame de Barry, byłą prostytutką. Maria Leszczyńska cierpliwie znosiła romanse męża, z których najgłośniejszy był ten z Madame Pompadour. Skupiła się na wzbogaceniu życia kulturalnego Wersalu. Co tydzień urządzała koncerty polskich chórów i poznała młodego Mozarta i jego siostrę Marię Annę. Nie musiała się już wtedy wstydzić za polityczne wybory swojego ojca, który koronę króla Polski wziął ze szwedzkich rąk w ich wojennym obozie podczas potopu. Uciekł też z nimi, gdy ponieśli sromotną klęskę od Rosjan pod Połtawą. Potem dzięki francuskim pieniądzom ponownie chciał sięgnąć po koronę i udało mu się to fortelem, ale tylko na miesiąc, gdyż do władzy doszedł August III. Stanisław Leszczyński w chłopskim przebraniu ponownie ucieka z Polski z takim oto przekonaniem: Polacy mnie wybiorą, ale nie poprą. Dostał na otarcie łez księstwo Lotaryngii, gdzie zapisał się samymi złotymi zgłoskami. Patronował nauce i sztuce, a jego gościem był sam Wolter. Opracował pierwszy plan zjednoczenia Europy, głosząc ideę powszechnego pokoju i porozumienia między państwami. No i rozpowszechnił magdalenkę, ciasto o smaku cytrynowym i raczej takiego, jeśli polskiego nieudanego króla, winniśmy go pamiętać. I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiejsze wieczorne spotkanie z historią. Zapraszam za tydzień, we wtorek po 22:00. Kłania się Wojciech Sobociński. Do usłyszenia. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really
faces on the steeple and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.